Książki pod lupą.
Z Magdą Skubisz rozmawia Marek Ławrynowicz.
Pani Magdo, mam problem z określeniem gatunku pani powieści. Czy to jest literatura młodzieżowa?
Paradoks w Polsce polega na tym, że każda książka ma swoją półkę, czyli mamy literaturę dziecięcą, mamy literaturę młodzieżową, czyli mamy Niziurskiego, Orzegowską, potem jest długo nic i nagle mamy literaturę dla dorosłych. I nie ma jakby pośredniego gatunku. Na Zachodzie funkcjonuje coś takiego jak gatunek young adults, czyli taki jakby młodo-dorosły skierowany właśnie do starszych licealistów, studentów, a w Polsce luka.
Bohaterowie klasycznej literatury młodzieżowej głównie się bawią w przygody. Pani bohaterowie mają prawdziwe, poważne problemy życiowe. Czy to pani specyfika, czy po prostu życie młodych ludzi się zmieniło?
Ja jestem z zawodu nauczycielem i mam kontakt z młodzieżą i uważam, że oni mają faktycznie chyba większe problemy niż młodzież miała kiedyś. Z tego względu, że bardzo często muszą i pracować, zarabiać w jakiś sposób na swoje utrzymanie i jednocześnie się uczyć. Do tego dochodzą jakieś problemy towarzyskie, sercowe, emocjonalne i faktycznie młodzież ma bardzo pod górkę. Przynajmniej ta młodzież na Podkarpaciu, gdzie wiadomo jest niższy troszeczkę dochód, i naprawdę trzeba dobrze kombinować, żeby sobie poradzić w życiu.
Główny bohater Chałturnika jest muzykiem knajpianym. Pani sama ma za sobą liczne doświadczenia muzyczne. Proszę o tym opowiedzieć.
Chociaż skończyłam bardzo ekskluzywne studia, a mianowicie wokalistykę jazzową w Katowicach, no to jak każdy poważny muzyk, który nie ma z czego żyć, dorabiałam sobie w różny sposób i śpiewałam na bankietach, śpiewałam na różnego rodzaju weselach, eventach, specjalizując się w zabawianiu pijanych ludzi. Wbrew pozorom to jest bardzo ciężka praca, bo cały czas trzeba być aktywnym, trzeba być uśmiechniętym, łącznie z tym, że nad ranem boli twarz od uśmiechania się. Trzeba być uprzejmym, co także boli i jest szalenie męczące. Trzeba mieć sporą wytrzymałość fizyczną, bo zdarza się tak, że chałtury gra się kilka nocy z rzędu, więc para młoda, która oczekuje od swojego najważniejszego dnia w życiu, że będzie wyjątkowy, często ma do czynienia z kapelą, dla której to jest czwarta noc i po prostu każdy z muzyków modli się, żeby tylko zapłacili i sobie pojechali, żeby już była piąta rano czy szósta i żeby nikt ich nie męczył po raz 25 o jesteś szalona albo o białego misia. Bohater jest muzykiem, z tym, że on jest takim specyficznym muzykiem, to znaczy muzykiem wieszakiem. To jest zawód dosyć powszechny w dzisiejszych czasach. Muzyk wieszak to jest taki, który nie potrafi za bardzo na niczym grać, ale na przykład dysponuje takim instrumentem jak keyboard z wejściem na dyskietkę, z wejściem na pendrive'a i w zasadzie wszystko, co ma być zagrane na danej imprezie jest na tym pendrive'ie, więc on sobie kładzie rączki na klawiaturze, przebiera nimi w miarę rytmicznie i wszyscy są zachwyceni. Zdarzało mi się z takimi muzykami współpracować i powiem panu, że przez chyba 7 lat takiego grania nigdy w życiu się nie zorientował, że pianista nie jest pianistą. Około 90%, może nawet więcej profesjonalnych muzyków gra wesela, gra chałtury, z tym, że przeważnie się do tego nie przyznają. Absolutny hit przeżył mój kolega, który grał na festiwalu w Opolu z jednym ze znanych zespołów, po czym na drugą noc grał wesele w Rudnej Małej pod Rzeszowem, gdzie pijany pan młody postawił mu na keyboardzie wartym 60 tysięcy flaszkę.
Ważny jest w tej powieści wątek kryminalny i to wiele bardziej ostry niż w klasycznej literaturze dla młodzieży.
Pytanie, co to znaczy klasyczna literatura młodzieżowa? Ja uważam, że pan samochodzik miał jak najbardziej realne problemy. Był kneblowany, był zostawiany na pewną śmierć, był truty, zdaje się. Ciągle ktoś dbał na jego życie. Także nie wiem, czy ja tu wymyśliłam coś oryginalnego, czy po prostu korzystam z wzorców swoich idoli z lat młodzieńczych.
Jaki wpływ na konstrukcję tego wątku kryminalnego ma to, że mieszka pani w Przemyślu, mieście przygranicznym?
Jak wiadomo, miasta przygraniczne charakteryzują się tym, że mieszkają w nich przemytnicy i na pewno jakoś wzbogacają mi fabułę. Przy konstruowaniu powieści współpracuję z celnikami, z strażnikami granicznymi. To są ludzie, którzy opowiadają przeciekawe historie, na przykład o tym, ile sztuk papierosów potrafi przemycić jedna osoba, gdzie te papierosy przykleja do siebie, jak się ubiera, żeby tego nikt nie wypatrzył, gdzie na przykład chowa się różne rzeczy w samochodach, w busach, jak się to przemyca przez granicę. Więc tu jest naprawdę spore pole do popisu dla pisarza.
Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie pani następna książka, ponieważ może pani pójść w różnych kierunkach, kontynuując Chałturnika lub pisząc powieść o muzyce i muzykach, albo klasyczny kryminał.
Ja sama się skłaniam ku kontynuacji Chałturnika z tego względu, że się przywiązałam troszeczkę do swoich bohaterów i jestem ciekawa, jak im się potoczy życie.
Powietrze lśni. Brokat, przeganiany podmuchem klimatyzacji, lepi się do naczyń, ubrań i wyszczerzonych służbowo hostes, krążących wśród gości z firmowymi gadżetami w postaci koszyków i balonów. Z koszyka goście wyciągają po cukierku, z darowanego zaś balonu przeważnie strzelają hostessie nad głową. Hostessa podskakuje, goście rechoczą, leje się wódka, z parapetu zalatuje z wymiotowanymi grzybkami. Ktoś uporczywie kopie w krzesło, krzycząc: Danka, pokaż cycki! Psia kurew, jeszcze 5 godzin. Do sklepu na dole, zabrzmiało posępne wycie na melodię z tamtej strony Wisły. Przywieźli jabole, nie wyjdę, aż się... Macie swoje blusy, warknął Pluto. Stolica przyjechała. Przerwał, bo w tym momencie do stolika podszedł jakiś facet. Podsunął sobie krzesło i bez pytania zaczął dmuchać w zatkany mandarynką saksofon. Spontaniczna fascynacja instrumentami muzycznymi należała zresztą do stałych utrapień zespołu. — Nie graj, człowieku! — jęknął Czaki, okładając czoło lodem z kubełka, w którym chłodziła się wyborowa. — Nie zapluwaj ustnika! Kto to będzie czyścił do kurwy mamuni? — Mówiłem, żebyś schował rurę — upomniał Oremus. — Zawsze przyłażą, jak się coś błyszczy. Gość dmuchnął jeszcze raz. Poczerwieniał. Z instrumentu, co zrozumiałe, nie wydobył się żaden dźwięk. Pluto i Oremus przybili piątkę pod stołem. — Dajcie mu spokój, niech se podmucha — poprosił Pluto. Bidulos całe życie marzył, żeby zostać saksofonistą i podkładać muzę do pornoli. — Se poleskę — zażądał saksofonista znad ustnika. — W dupie mam, że chcesz poleczkę — zbuntował się Czaki. — Jutro się zgłosisz do remizy na casting, a teraz to odłóż i wracaj do kolegów, bo pewnie już cię nagrali i teraz wrzucają na fejsa. Gość, niewzruszony rzeczową argumentacją, nadął się po raz kolejny, poczerwieniał, stęknął i wyprodukował długi, syczący dźwięk, podobny do odgłosu, jaki wydaje przebita dętka. — Niech dmucha — Pluto ziewnął. — Zaraz mu oczy pękną albo straci przytomność. Albo ktoś go odholuje. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przy saksofoniście pojawiła się cycata blondyna w jednym bucie, ryknęła — Staszek! Wyjmij to z ust, zarazisz się! I z użyciem środków przymusu bezpośredniego wyprowadziła faceta w głąb sali.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa: madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!